praktyce prawne, że Bóg pozwoli mi znów to do was zawitać. Bo rzeczywiście byłem tutaj z Kożelem, ale nie na tej sali, tam gdzieś na górze z Kożelem. Od tej pory nowa sala została pobudowana. No i widzę te wszystkie twarze uśmiechnięte. To dla mnie sprawia wielką radość i zadowolenie. Wyjeżdżając ze zboru do pana Białogardzie, tydzień wcześniej powiedziałem, że jeżeli Bóg pozwoli, że tutaj w tej stronie będzie, to też fratersko prosili, a was wszystkich przesyłają przeze mnie bracie chrześcijańskie pozdrowienie, życzą łaski, głosami z Boże, aby Ojciec Niebieski miał swoje piece i nie opuszczał, prowadził po tej wąskiej drodze, no i żebyśmy się kiedyś mogli znaleźć w stóp naszego Zbawiciela. Tego fratersko z Białogardu wam życzę. Do życzeń dołącza się moja żona, no i na dwa tygodnie, po trzy tygodnie tam to na Bydgoszczy, to bratersko z Bydgoszczy, prosili, żeby tu pozdrowić, a szczególnie brata Konrada Mamusia. Wiedziano, że tutaj dla mnie jest. No, wiemy, bratersko, że nie ma nic piękniejszego i wspanialszego dla ludu Bożego, jak odłożyć tą świętą księgę i nad nią się zastanawiać. Tylko na pewno jakim tematem? No, wszyscy przyszli, bracia usiedli, ale tutaj jakim tematem, żeby wszystkich zadowolić? Wprawdzie nie tak dawno dopiero byłem w Andrychowie, skończyłem jednym tematem. Później niektórzy bracia przyszli do mnie i mówili, aleś nas postraszył. To teraz dalej będę jeszcze straszył. I żeby tamten temat bardziej był może już konkretny, to weźmiemy sobie taki temat. Jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. No tutaj brat powiedział, że być może jeszcze jednym, drugim tematem będę służył, to już drugim braci straszyć nie będę. Ale i ten nie jest temat do straszenia, tylko dlatego, żebyśmy sobie wzięli jak najbardziej do serca i żebyśmy swoje powołanie i obranie uczynili pełne, wiedząc, że ten świat już długo istnieć nie będzie i na to będziemy dawali dowód. I myślę, że bracia się ze mną zgodzą. Za podstawę naszego rozważania weźmiemy sobie słowa zapisane w Ewangelii Mateusza Łukasza w 17 rozdziale od 26 i 27 werset mówi tam. A jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż podawali, aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia i przyszedł potop, a utracił wszystkie. Dodatkowy werset jeszcze sobie odczytamy, Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, 37 do 39 wersetu mówi tam. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Ale jako za dni one przed potopem jedli i pili, ożeniali się i za mąż wydawali aż do onego dnia, którego wszedł Noe do korabia. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie. Tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Obie Ewangelie wskazują o czasie zupełnej niewiedzy, o kataklizmie, jaki nadejdzie. Czyli kiedy przeczytaliśmy jeden i drugi werset, to są słowa Chrystusa Pana, powiedział, że jak było przed potopem, ludzie nie spodziewali się żadnego kataklizmu. Wszystko było jak najlepszym usposobieniu, a narastał się wielki kataklizm. Tak podobnie ma się stać za dni Syna Człowieczego. Drugie, że panowano w tym okresie czasu niewiedza odnośnie zmiany dyspensacyjnej. Że nastąpi jakaś zmiana dyspensacyjna, że jakieś zmiany nastąpią, to zawsze się człowiek spodziewa. Życie idzie swoim biegiem i dlatego zmiany. Jedno pokolenie się rodzi, drugie umiera i tak zmiany tam są. Ale żeby na świecie nastąpiła jakaś zmiana, przed potopem się tego nie spodziewano. Trzecie, świat zajęty będzie sprawami bytowymi. Tak było przed potopem. Każdy tylko się martwił o siebie i sprawy bytowe były dla niego najważniejsze i to się miało powtórzyć za dni Syna Człowieczego. I czwarte, życie toczyć się będzie normalnym trybem. Chrystus Pan przez to chciał krótko powiedzieć. Proroctwo to zostało powiedziane w ostatnim tygodniu życia naszego Pana. Wskazane zostało na dni Noego. To stało się odpowiedzią na pytanie uczniów. Kiedy się dostanie? Co za znak tego przyjścia? I jaki będzie znak, kiedy nadejdzie koniec świata? I Jezus na to odpowie, na te pytanie, trzy pytania dali konkretną odpowiedź. Tam były jeszcze inne dowody, ale między innymi jednym z ważnych dowodów będzie, że jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Odpowiedzi Pan uwagi uczni skierował na Noego i czas, w którym on żył, Czyli dowodzi, że za czasów Pana Jezusa o wiele więcej wiadomo było o potopie, o życiu przedpotopowym, niż my to dzisiaj wiemy. Wiemy, drodzy braterstwo, że to było 2000 lat, prawda, przed nami. I dlatego wiele więcej było dowodów, zapisek i innych rzeczy, które ludzie często wspominali o tym wielkim kataklizmie, jaki był potop. I dlatego Pan Jezus zwrócił uwagę, że na dnie Noego. Aby oni później mogli sobie bardziej uzmysłowić, jak to będzie, kiedy Chrystus przyjdzie po raz wtóry. Istniały w okresie naszego Pana pewne zapiski pozabiblijne, które my dzisiaj tych zapisek nie mamy. Już apostoł Juda odwołuje się do proroctwa Enocha, prawda? Że Enoch prorokował siódmy od Adama, zresztą przeczytamy sobie te słowa. 14-15 werset mówi tak, Judy. A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: oto Pan idzie świętymi tysiącami swoimi, aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników między nimi, ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili, i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy. Istniało proroctwo Enocha, które u nas, prawda, my tego proroctwa nie znamy. W Etiopii istnieje chrześcijaństwo. Etiopia to jest kraj murzyński, Abisynia. Istnieje chrześcijaństwo w rządku koptyjskiego. I oni pomiędzy swojej Biblii mają jeszcze dodane księgę Enocha, proroctwo Enocha. Zostało włączone do tej Biblii. Ja częściowo trochę czytałem w języku rosyjskim fragmenty tej księgi Enocha. W niej opisuje o aniołach, jak przyszli na ziemię. Wspomina nawet niektórych imiona aniołów, jak się nazywali. Czego ci aniołowie nauczyli ludzi? Jeden nauczył pisma, inne matematyki, wiedzy, fizyki i wiele innych rzeczy tak opisuje. Nie wiemy dokładnie, czy to rzeczywiście Enoch napisał tą księgę, czy nie napisał, ale w każdym razie chcemy powiedzieć, że za czasów Jezusa o wiele więcej wiedziano o potopie i dlatego Chrystus Pan zwrócił uwagę uczni na życie przedpotopowe. Apostołowie wiele więcej wiedzieli o tym czasie z pewnych ksiąg. A myślę już od siebie dodaję, że gdyby pomiędzy nami był Pan, czy nie stawilibyśmy takie pytanie, a jak to było przed potopem, Panie, tyś istniał, stawialibyśmy pytanie, czy nie? To jest ludzkie, to jest naturalne. Tak myślę, że apostołowie takie pytanie stawiali i widocznie Pan im kiedyś różnie, dokładnie odpisał. I tutaj tylko w krótkości powiedział: pamiętajcie, że moja, która obecność będzie taka, jak było przed potopem, i to już apostołów zadowoliło, czy nie zadowoliło. Ale apostołów zadowoliło, bo nie mamy dodatkowych pytań, żeby dodatkowo jeszcze stawiali pytanie, a jak było przed potopem, a jak tam się działo. To była konkretna odpowiedź na pytanie apostołów, kiedy to będzie i jak to się będzie odbywało. Jak już powiedziałem, drodzy braterstwo, że my żyjemy 2000 lat później, ale popuścimy się na podstawie Pisma Świętego i niektórych wydarzeń dzisiejszych i zobaczyć życie przedpotopowe. Co my wiemy o Noem i o jego życiu? Noe był synem Lamecha. Dziesiątym w rodzie od Adama był. Był w swoim czasie kaznodzieją sprawiedliwości nazwany. Słowo Noe na polskie nam znaczy się spokój albo cisza. Tyle samo słowo na polskie znaczy nam spokój albo cisza. I dlatego Lamech, kiedy się narodził jemu syn, takie dał proroctwo. Ojciec dał proroctwo o swoim synie, przepowiedział, co się stanie, kiedy ten syn dorośnie do pełnoletności. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej 5 rozdziale, a 29 wersecie mówi tak. I nazwał imię jego Noe, mówiąc: ten nas pocieszy z pracy naszej, z roboty rąk naszych i ze strony ziemi, którą Pan przeklął. Czyli wskazuje na to wypowiedź ojca, że ludzkie oczekiwanie w tym czasie było, że musi nastąpić zmiana jakaś, że będzie zmiana, że ktoś będzie kiedyś i wprowadzi, mój pocieszy nas pracę rąk naszych. Wskazywało, że praca ludzka była ciężka przy narodzeniu się Noego. A wiemy, że Noe, kiedy się narodził, jeszcze było do potopu 600 lat. Była praca ciężka. Z roboty rąk naszych i ze strony ziemi, które Pan przeklął, takie było ogólne oczekiwanie ludzi, żeby nastąpiła jakaś zmiana ku lepszemu. Jak już powiedzieliśmy, Noe nazwany został kaznodzieją sprawiedliwości. I tutaj czytamy słowa apostoła Piotra, zapisane w drugim liście, piątym rozdziale, przepraszam, drugim rozdziale, a piątym wersecie mówi tak. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale na jako samo ósmego kaznodzieje sprawiedliwości zachował przyjutrzy potop na świat niepoborny ludzi. Apostoł Piotr, kiedy zwracał się do dni przedpotopowych i życia Noego, to mówi, Noe był kaznodzieją sprawiedliwości. Głosił, że nadejdzie sprawiedliwość. Że Bóg posiada oczywiście miłość, ale wiecznie Pan Bóg nie będzie po prostu, abyśmy powiedzieli, nieskończoność cierpi. Za karę grzechu, za niesprawiedliwość nastąpić musi jakaś, no sprawiedliwość, musi nastąpić sprawiedliwość. I dlatego nazwany został kaznodzieją sprawiedliwości. Jak dużo Noe posiadał zwolenników, które jego słuchali, czy słuchali, to mówi, zaledwie było ich 8. Liczone byli on sam i jego tylko rodzina. Czyli wskazuje na to, że nie było posłuchu, że coś się zmieni, że nastąpi zmiana dyspensacji w takim okresie, że Noe i kiedy głosił o zatraceniu niepobożnych ludzi. Ponieważ Noe głosił nadejście sprawiedliwej zapłaty, dlatego nazwany został kaznodzieją sprawiedliwości. Biblia stawia Noego pomiędzy najprzedniejszymi mężami ludzi, najprzedniejszymi, jakiekolwiek istnieli na ziemi, to pierwszy pomiędzy nich wspomniany jest Noe. I czytamy proroka Ezechiela w 14 rozdziale, 14 werset mówi tak, i później odczytamy sobie 20 werset. Choćby byli pośrodku niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job. Po niesprawiedliwości swojej mówili, by dusze swoje, mój panujący Pan. Z pomiędzy najwszystkich przedniejszych mężów, to Noe postawiony został na pierwszym miejscu. Drugim Daniel, a trzeci Job. W 20 wersecie mówi tak, że choćby Noe, Daniel i Job byli pośrodku niej, jako żyje ja, mój panujący Pan, żadną miarę ani syna, ani córki nie bawili, oni by tylko sprawiedliwości swojej wybawili dusze moje. Tutaj Pan Bóg prorokuje, że nadejdzie jeszcze jakaś kara. I w tym okresie czasu, gdyby byli tacy mężowie, jak Noe, Daniel i Job, oni by na pewno zachowali dusze swoje. Ale już ich sprawiedliwość nie wpłynęłaby na syny, na córki, już by nie wpłynęła. Czyli to nam daje do myślenia, że sprawiedliwość Noego bardzo dużo to pomogła jego rodzinie, czy nie? W tamtym czasie wybawili. Sprawiedliwość Noego była policzona i dla jego synów, dla jego synów. Kiedy pojedziemy do Noego, to jest powiedziane, przed potopem, kiedy Pan Bóg przeglądał ziemię, to znalazł jednego człowieka, nad którym okazał swoją łaskę, a nim był Noe. Czytamy w pierwszym księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a 9 wersecie mówi tak. A ten, co rodzaje Noego, mój mąż sprawiedliwy, doskonale był zawieku swego, z Bogiem wchodził Noe. Noe znalazł laskę, i 8 szczególnie, ale Noe znalazł laskę w oczach swoich i później na czym to polegało? Że na laskę trzeba sobie zasłużyć, bo nieraz mówimy, wszystko otrzymujemy z laski, ale nie każdy człowiek otrzyma laskę. Nawet na laskę wiemy, że my nic nie dodamy do tego, że sami nie jesteśmy w stanie, braterstwo, do czego dojść, ale że Pan Bóg skierował oczy na nas. Tak samo jak i na Noego, to musiał się Noe czymś wyróżnić. I Noe się w tym czasie wyróżnił tym, że był sprawiedliwy, był doskonałym zawieku swego i z Bogiem wchodził Noe. Łaska jest to przychylność większego do mniejszego. I w tym wypadku przychylność Boża była do Noego. Jak już powiedziałem, że na łaskę trzeba sobie nawet zasłużyć. I Noe zasłużył sobie tym, że był sprawiedliwym, był doskonałym i chodził z Bogiem. No, drodzy braterstwo, że był sprawiedliwy, to wiemy, że prowadził sprawiedliwy tryb życia. Nikogo nie okradał, nikogo nie oszukiwał, starał się żyć, jak tylko mógł sprawiedliwie, na ile tylko mógł się znieść do tej sprawiedliwości. Że chodził z Bogiem wskazuje, że był w pełni jakiejś przymierzył, albo byśmy powiedzieli w pełnej zgodności z Bogiem. Ale ciekawe, w czym Noe był doskonałym za wieku swego. Pismo Święte mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma doskonałego ani jednego i w tym 100% to my zgadzamy się, ani nie był sprawiedliwym, ani nie był doskonałym. Doskonałym Noe w tym był, że zachował jedność małżeńską, drodzy braterstwo. Kiedy cały świat już tak daleko poszedł, nastąpiła rozwięzłość, to jest łączenie się różnych natur. Nastąpiło może te małżeństwa, dopiero się pobierają, już za tydzień, za miesiąc czasu się rozchodzą. Inne rzeczy, to istniało przed potopem. Jednak Noe zachował jedność małżeńską. Boskim prawem i porządkiem było, żeby zachować tą jedność małżeńską, Bóg uczynił człowiekowi żonę, dał mu i Chrystus Pan później to powiedział, że tak było na początku i tak miało być. Dlatego ktoś by mógł powiedzieć, bracie, ale to tylko brata takie myśli są. No to zostawiłbym braciom pytanie, które mogli bracia później odpowiedzieć. Dlaczego Noe brał po 7 par? Samca i samicę lepiej po 7 par. Czy nie lepiej by było wziąć jednego samca, 13 samic, nie lepiej by było? Czy nie lepiej by było wziąć dwóch samców, a przynajmniej 12 tych samic? Na pewno więcej by się rozrodziło. To był boski porządek. I człowiek, widzimy, miał tak żyć, i zwierzęta, a nawet niektóre zwierzęta żyją i ptaki aż do dni dzisiejszych. Człowiek odszedł od społeczności z Bogiem i dlatego stał się grzesznym. Noe pod tym względem okazał się doskonałym w zawieku swego, w rodzaju swoim, że zachował tą jedność małżeńską. Biblia Gdańska nazywa Noego dziedzicem sprawiedliwości. Noe przekład mówi, że odziedziczył sprawiedliwość. I tak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, a 7 wersecie takie oto słowa. Wiarą obwieszczone będąc od Boga Noe, o tym, czego jeszcze nie było widzieć, uczciwość wyświadczając, przygotował pora w poszukiwaniu domu swego, przez które potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. Stał się dziedzicem sprawiedliwości. Jemu się należała słusznie ta sprawiedliwość, albo słusznie odziedziczył to usprawiedliwienie. Wiemy, że Pismo Święte Abrahama nazywa ojcem wiary, Daniela nazywa mężem wielce przyjemnym, Dawida nazywa mąż według serca Bożego, natomiast odnośnie Noego otrzymał 3 piękne zalety, że był sprawiedliwym, był dziedzicem sprawiedliwości, był doskonałym i zarazem chodził z Bogiem. Przenieśmy się teraz do czasów Noego. Jak tam było i jak już powiedziałem, że 100% niedokładnie nie rozbierzemy, ale myślę, że niektóre obrazy nam staną żywo przed oczyma i będziemy mogli zobaczyć, czy ten świat już dzisiaj tak istnieje, czy nie. A jeżeli będziemy tu przekonani, że rzeczywiście to wszystko się spełnia, jak było przed potopem, to nie będzie wątpliwości, czy Chrystus jest obecny, czy nie jest, bo to była Jego konkretna odpowiedź, że po tym poznawajcie, że kiedy świat taki dojdzie do takiego zenitu, do takiego stanu, jak było przed potopem, ja jestem obecny na ziemi. Przeczytamy sobie pierwszy Mojżeszowy, 6 rozdział, od 1 do wersetu 7 mówi tam. I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki im się zrodziły, że widząc synowie Boże, córki ludzkie, że były piękne, brali je sobie za żony ze wszystkich, które sobie upodobali. I rzekł Pan, nie będzie się wadził duch mój człowiekiem na wieki, gdyż jest ciałem i będą dni jego 120 lat. A byli olbrzymowie na ziemi one dni. Nawet i potem, gdy weszli synowie Boże do córek ludzkich, rodzili im syny, a ci co mocarze, którzy od wieków byli mężowie sławni. Widząc Pan, że wielka była złość ludzka na ziemi, a wszystko zmyślanie myśli serca jej było tylko złe, po wszystkich dni żałował Pan w sercu swoim, że uczynił człowieka i borał w sercu swym. I rzekł Pan, wygładzę człowieka, którego stworzył, z oblicza jego, od człowieka aż do bydlęcia, aż do godziny, aż do ptactwa niebieskiego, bo mi żal, że mnie uczynił. Tak jest krótki opis, bardzo krótki opis, ale Pismo Święte, jak jest napisane, to mówi trochę tu, trochę ówdzie i będziemy starali się jakoś niektóre wersety pogodzić, no i zobaczyć, jak tam się przedstawia. Pierwsze wiersze czytaliśmy, córki im się zrodziły. Wskazuje, że nastał taki czas, że więcej się rodziło córek niż synów. I wtedy ci synowie Boży byli to aniołowe istoty pozaziemskie, jakbyśmy to nie nazwali, które opuścili swoje mieszkanie, a że tak się stało i tak było, to mówi nam apostoł Piotr. Czytamy w drugim jego liście, w drugim rozdziale, a 4 wersecie mówi tak. Albo jeśli Bóg aniołom, którzy byli zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, a byli zachowani na sąd. Apostoł Piotr tylko mówi, że aniołowie zgrzeszyli. W jaki sposób zgrzeszyli, to jeszcze nie mówi. Dodaje apostoł Juda. W 6 wersecie czytamy takie słowo. Także aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego. Stan anielski to miał być stan duchowy. A oni stanu swojego nie zachowali. Ale opuścili mieszkanie swoje. Mieszkanie aniołów to jest niebo, a nie to ziemię. Oni przyszli na ziemię. Na sąd dnia wielkiego związkami wiecznymi pod chmurą zachował. Tutaj już nie mamy wątpliwości, że to jest mowa przed potopem. Aniołowie sanki niebiański, natura duchowa, mają mieszkać w niebie, a nie opuszczać niebo, przychodzić na ziemię, to był wielki grzech. Kiedy przyszli na ziemię, przebrali sobie ciała ludzkie i jest powiedziane, że brali sobie żony, które sobie upodobali. Słowo podobali wskazuje na pewien nacisk, pod pewnym przymusem brali, podoba mi się, czy ty sobie życzysz, czy nie życzysz. No i tym samym starali się wytworzyć nową rasę. Tym starali się sprzeciwić Panu Bogu. Rasa człowiecza umierała. Człowiek umierał. Pokolenie Adamowe umierało. To oni teraz wydamy takie pokolenie, które umierać nie będzie i nic, Panie Boże, ty nie zrobisz. W trzecim wersecie jest mówi, nie będzie się walczył duch mój z człowiekiem. No, przekład mój, nie będzie przybywał duch mój w człowieku. A Biblia tysiąclecia mówi, nie może pozostawać duch mój w człowieku. Wskazuje, że życie pochodziło od doskonałych ojców. Nie znajdowali się oni pod wyrokiem, oni się wtedy nie znajdowali. Dlatego wydawali doskonałe potomstwo. Wyrokiem Adamowym nie znajdowali się. I żyliby ci istoty, żyliby na wieki, żyliby stale, wiecznie by żyli. A Pan Bóg powiedział do człowieka, dnia, którego jeść będziesz, co? Śmiercią umrzesz. Ci nowe taka rasa, jakbyśmy powiedzieli, pół ludzie, a pół jakieś tam twory inne, żyliby dłużej, być może przekroczyliby dzień Boży, ale Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Nic nie sprzeciwi się. To, co nawet aniołowie, ani inni nie przewidzieli, co może być, Bóg przewidział, że ich zniszczy. Wprawdzie choroba i potem i potępienie Adamowe ich nie atakowało, ale Bóg miał zamiar, nie dopuści to, co jest przeciwne wolę Bożej. Dalej mówi, gdyż jest ciałem, to jest materia, a jeżeli jest materia, to ja mogę zniszczyć. I pozostanie 120 lat, Pan Bóg dał, jeszcze to jest przeciętne życie ludzkie, które się skróciło do 120 lat po potopie, ale być może, że był to jeszcze okres czasu do potopu, o którym Pan Jezus później powoływał się jako na Ewa. Czwarty werset mówi, że byli olbrzymowie na ziemi. Biblia tysiąclecia mówi giganci. Byli to istoty fizycznie, umysłowo dobrze zbudowane. Byli oni w one dni, a nawet i po tym, kiedy synowie Boży weszli do córek ludzkich i nazwane, że byli to mężowie sławni. I na tłumaczeniu mówi, byli to mocarze sławni. Dzisiaj, jeżeli ktoś jest jakimś sławnym człowiekiem, to znaczy się jakiś odkrywca, ktoś jakieś prawa natury odkrywa. I dzisiaj, jeżeli ktoś odkryje prawa natury, na przykład dzisiaj się sławi Einsteina, który rozbił atom, który prawa fizyki odkrył wiele inne rzeczy. To jest człowiek sławny. Tak samo i wskazuje na to, że tamci odkrywali wiele praw natury, wiele to, co dla człowieka było na razie zakryte i tym się okazywali jako mężowie sławni. W tym okresie czasu rasa Adamowa została już zdominowana. Wyglądała jako szarańcza w oczach tych ludzi i tym samym rasa domowa nikła. Czytamy 4 księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale, a 33, 4 werset, chociaż nie jest to przed potopem, ale podobnie tak to wyglądało, kiedy Izraelici weszli do ziemi obiecanej i zobaczyli niektórych wielkich ludzi. I zganili one ziemię, które byli przeszpiegowali syna izraelski, mówią. Ziemia, ta, którąśmy przeszli i przeszpiegowali ją, jest ziemia pożerająca obywateli swoje. A lud wszyscy, któryśmy z niej widzieli, jest lud wysokiego wzrostu. Tameśmy też widzieli olbrzymy, syny Enakowe z rodu olbrzymów. I zdaliśmy się sobie przy nich jako szarańcza. Takimi samymi zdaliśmy się i onym. Człowiek wysokiego wzrostu patrzy na niskiego jako szarańcza. A my, kiedyśmy patrzyli do góry, to też oglądaliśmy jako szarańcza. Rasa Adamowa nikła, a ci byli dobrze zbudowani fizycznie i umysłowo, dlatego tym samym rasa domowa została zdominowana. Piąty werset mówi, że wielka złość była. Czym ta złość polegała, drodzy braterstwo? Często może, kiedy czytamy, no to myślimy tam. Bluźnierstwa, wiele innych rzeczy. Na pewno to było. Przekleństwa. Ale wielka złość była, że cokolwiek człowiek zaczął czynić, to było wszystko przeciwne woli Bożej. Bóg, kiedy się patrzy na to wszystko, no to jemu temu się sobie zdawało, że on to wie, co odkrywa, mądrość odkrywa. A to prowadziło wszystko do zguby, bo było przeciwne woli Bożej. Wszystko zmyślanie było tylko złe, że cokolwiek podejmowane, cokolwiek czynili, cokolwiek podtrwali, prowadziło do złego, do kataklizmu, do zniszczenia. Podobny stan istnieje dzisiaj. Szósty werset mówi, żałował Pan, że uczynił człowieka, że człowiek nie stara się o powrót do Boga, że człowiek nic nie myśli, tylko sam chce coś nowego zaprowadzić. Dlatego bolał w sercu swoim. Biblia tysiąclecia mówi, smucił się. Wujek przetłumaczył, poruszony został serdeczną boleścią. Nie Pan Bóg zdecydował się na potop, Bóg przeżywał. Bóg to tak lekkomyślnie nie sprowadził tego potopu. Nie dopuśćcie tak sobie spokojnie, z satysfakcją, zadowoleniem. Była to konieczność, było to zło nieodwracalne, aby ratować, jak całkowicie od zguby cały świat, trzeba było dopuścić tę spotkę. Jeżeli tak będziemy rozumieli, to wtedy zobaczymy, że w każdym jednym miejscu, nawet najgorszych rzeczach, nawet to, co Pan poznawałoby się, to czyni, że jest przeciwne Jego miłości. I tam pokazuje miłość, i miłość była pokazana nawet w potoku. Siódmy werset mówi, we władze człowieka zapadł boski wyrok, ażeby powstrzymać zło, które coraz bardziej rozszerzało się na świecie. I dlatego, drodzy braterstwo, tak pokrótce mamy pokazane dni Noego. Teraz przejdziemy do dni Syna Człowieczego. Myślę, że nam to już będzie łatwiej zrozumieć, bo w tym okresie czasu żyjemy. Trudniej było to zrozumieć apostolom, jak to będzie wyglądało, bo to było jeszcze przed nimi. Dla nich może łatwiej było zrozumieć dni Noego, bo jest bliżej czasu tego żyli. Ale natomiast dla nas łatwiej jest dni Chrystusa zrozumieć i będziemy porównywali do dni Noego. No jak już powiedzieliśmy, znaczy się spokój i cisza. Myślę, drodzy braterstwo, że wszyscy się ze mną zgodzicie, że Noe ten nas przedstawia kogo? Chrystusa Pana. Zgodzicie się czy nie? A jeżeli ktoś by się w tej chwili nie zgadzał, to później myślę, że się zgodzi. Sam fakt, że Chrystus powiedział, jako było za dni Noego, tak będzie co? Za dni Syna Człowieczego. Czyli w tym miejscu kryje się nauka. Ale jeszcze bardziej dobitnie Chrystus Pan wytłumaczył, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza 11 rozdziale, 28 i 30 werset powiedział o sobie, jakim on jest. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Całe oczekiwanie to polegało w Noem, że on sprowadzi co? Odpocznienie. Że będzie ten nas uwolni z pracy naszej, z roboty rąk naszych i ze strony ziemi, które Pan przeklął. I tak samo Chrystus powiedział, wszyscy spracowani i obciążeni, pójdźcie, ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, uczcie się ode mnie, że ja jest co? Cichy. A słowo moje co nam znaczy? Cichy, spokojny. Ja miś cichy i pokornego serca znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Ale jarzmo moje jest wdzięczne, a brzemię moje lekkie jest. Jak już powiedzieliśmy, Noe miał pocieszyć z pracy naszej. Czyli praca ludzka miała się stać lżejszą, niż była wcześniej. Tak podobnie apostoł Paweł tłumaczy w liście do Rzymian. W 8 rozdziale od 18 wersetu do 22 przeczytamy sobie. Albowiem bracia, mam za to, iż otrapienie teraźniejszego czasu nie są godne one przyszłej chwały, która się ma objawić w nas. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia się Synu Boży. Czego? Po co? Gdyż stworzenie marności jest poddane nie dobrowolnie, ale dlatego, który je poddał. Pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziatek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, aż dotąd i oczeka na objawienie się Chrystusa, na objawienie się Synu Bożego. Tak to było przed Noem, kiedy się Noem miał narodzić, a kiedy później to wszystko było oczekiwanie, że stanie się tak. Tak podobnie miało się stać, przy którym przyjściu naszego Zbawiciela, takie ludzkie było oczekiwanie. Dalej jest powiedziane, że nas pocieszy ziemi, ze strony ziemi, które Pan przeklął. Nadzieja Lamecha, że jego syn stanie się wojcielem ludzkości. Lecz ono się w tym czasie nie spełniło. Ono się nie spełniło. Bo Pismo Święte będzie mówiło inaczej. Tak podobnie cały świat chrześcijański, wszyscy chrześcijanie, a nawet wiele z pomiędzy nasze bracie są. I mówią, gdyby Pan był, to jeszcze tak by na ziemi było. Przecież jest napisane, że będzie raj, będzie restytucja. Tak, to wszystko się stanie, to faktem będzie. Ale Pan Jezus powiedział, że najsamprzód będzie tak, jak było ze dni Noego. Czyli nie od razu stanie się sama doskonałość. Mała skażenie, tak jak dzisiaj. Dzisiaj się bije na alarm. Wszystko zostało skażone. Nie ma już czystego powietrza. Wody zostały skażone. Ekologia ginie, wszystko ginie. Świat roślinny ginie, świat zwierzęcy ginie, jeszcze człowiek walczy z tym, ale coraz więcej choroby, gdyby tak dalej istniało, gdyby nie interwencja Boża, w tamtym wypadku i teraz, gdyby nie interwencja Boża, ziemia stałaby się marskim planetą. Przez ludzkie wynalazki były one wielkie przed potopem. Jestem przekonany i będę starał się udowodnić, że przed potopem wynalazki już były wielkie. Odnajdowane dzisiaj są lotniska takie jak w Albeku, gdzie lotnisko jest zbudowane na górach i teraz stawiają sobie uczelni, skąd ono się wzięło, na to, po co są basy startowe i inne rzeczy. Czyli niektórzy dochodzą, że byli jakieś kosmonauci, byli jakieś pojazdy kosmiczne, one lądowały. Wiele takich niewyjaśnionych zagadek. Są wyspy wielkanocne. Na tych wyspach są potężne z kamieni wykute posągi ludzkie. Na tej wyspie nie ma wcale kamieni. Skąd one się wzięły? Kto ich przetransportował? Kiedy się pytano tych ludzi, to ci ludzie mówią, że legenda nam mówi, że te kamienie kiedyś w górę latały same przeleciały. Czyli wskazuje, że musiały być jakieś pojazdy, które to przyniosły. Wskazuje na wielką cywilizację przedpotopową. I niejaki Dynekin pisze książki, wspomnienia z przeszłości, wiele innych książek, które stały się bestsellerem, udowadnia, że kiedyś istniała wielka cywilizacja. Sam najwyższy dołoczy są rysunki w jaskiniach. Podobne kosmonauci są wyrysowani, wyrzeźbieni. Podobne statki kosmiczne. Komu to do głowy przyszło, że dzisiaj taki się buduje? Widocznie, że one były i ktoś to chciał upamiętnić. I są niektóre rysunki, niektóre tam wykute w skalach. Są rzeczy niewyjaśnione i te rzeczy miały się powtórzyć za czasów Chrystusa. Myślę, że Pan Jezus, kiedy mówił, to miał i na myśli, że wielka cywilizacja w tym czasie istniała. Biblia mówi, że byli olbrzymowi, oni byli sławni. Odkrywali prawa nadane przez Twórcę. Oni nic nowego nie odkryli, tak samo jak dzisiaj ludzie uczeni nie odkrywają. Oni nie tworzą nowych praw, oni tylko odkrywają. Prawa fizyki, chemii i inne. Sięgali za daleko, nie wiedząc, co z tego może stanąć. To im się wyrwało z rąk i doszło do wielkiej katastrofy, doszło do potopu. Pan Bóg widział. Człowiek nie widział, nawet aniołowie nie widzieli. Zdawało im się, że oni odkrywają nowe prawa, a tym samym sprowadzają dobrobyt na świecie. I chwilowy ten dobrobyt był, dobrobyt chwilowo przynieśli i dlatego, drodzy braterstwo, ale ten dobrobyt doprowadził do większego jeszcze nieszczęścia. Przynieśli chwilowy dobrobyt i Jezus przepowiedział, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. Czyli żyli w tym czasie ludzie w dobrobycie, w porównaniu do poprzedniego życia, które było bardzo już ciężkie na ziemi. To był chwilowy dobrobyt. Pismo Święte w Biblii nie ma takiego nazwy dobrobyt. I dlatego jest przyrównany jedli, pili, żenili. Tak samo miało się stać przed Królestwem Bożym. Kiedy Chrystus miał przyjść po raz który na ziemi, miał zapanować pewien dobrobyt. I dzisiaj z tego dobrobytu korzystamy nawet i my. To, co się naszym rodzicom, dziadkom nie śniło, to dzisiaj my z tego korzystamy. Że tutaj Pan Jezus miał na myśli dobrobyt, to mam takie, co mnie przekonuje, zapisane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, a 30 werset mówi tak. Nawet weźmiemy 28-9. A wy jesteście, którzyście wytrwali przy mnie w pokusach moich. I ja cię sporządzam, jak mi sporządził Ojciec mój królestwo. Abyście jedli i pili za stolem moim, królestwie moim, i siedzieli na stolicach sądząc 12 pokoleń izraelskich. Żebyście jedli i pili w królestwie moim. A później apostoł Paweł mówi, że królestwo niebieskie to nie jest to napój i pokarm, tak czy nie? Tak mój apostoł Paweł czy nie? Tak apostoł Paweł mówi. Czyli Chrystus wam dał powiedzieć, że będzie szczęście, zadowolenie. Jakie to będzie dobrobyt, to powiedział, będziecie jedli i pili w królestwie niebieskim. I dlatego przed potopem taki okres czasu był. I Chrystus odpowiadając, kiedy powiedział, jedli, pili, żenili się, to ktoś by powiedział, bracie, panie, czy kiedy ludzie nie jedli, czy kiedy ludzie nie pili, czy kiedy ludzie się nie żenili, to nawet wczoraj miało możliwość uczestniczyć, jedno braterstwo się pobrało. To nie dowód, to nie będzie, to gdyby tak miało być, to zawsze nigdy nie wiadomo, kiedy ten Chrystus przyjdzie. Lecz Pan Jezus dokładnie tymi słowami powiedział, apostołowie wiedzieli, że nastąpi na świecie przed ustanowieniem Królestwa Bożego krótkotrwały, chwilowy dobrobyt i ten okres czasu myślę, że dzisiaj się zgodzimy. Bogaci królowie w tamniejszych czasach na dołu, że byli bogaci, to uprawiali ucztę nawet po pół roku, a o takiej uczcie wspomina Pismo Święte, uczta Asferusa. Wskazuje na spokój, dobrobyt w tym kraju, beztroskie życie, które prowadzi do rozwiązłości, niemoralności, takowa ona była przed potopem. Myśl i wynalazki prowadziły do czcity, które to odkrywali, a tym samym odprowadzało od Boga, to odprowadzało zamieścić Boga, to czcili tylko ludzi, którzy odkrywali te prawa. I przed potopem właśnie rod ludzki tak daleko odszedł w innym kierunku od Boga, czczono tych wynalazków, no bo oni wprowadzali pewien dobrobyt, a tym samym odwracano się od Boga. Dzisiaj świat tak samo wygląda. Dzisiaj o Bogu się nic nie wspomina, a czci się ludzie ludźmi. Czas dzisiejszy miał być podobny do czasu przed potopem. I prorok Daniel w 12 swoim rozdziale, 4 wersecie mówi tam. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa. Zapieczętuj tę księgę do czasu naznaczonego. Bo to wiele ich przebierze, rozmnoży się umiejętność. No, przekład tłumaczy, wzrośnie poznanie. Nadejdzie taki czas, że będzie poznanie. Biblia tysiąclecia przetłumaczyła, wielu będzie to ciekawe, by pomnożyła się wiedza. Nastąpi pędzo wiedzy do wynalazku. Wujek mój będzie wieloraka umiejętność. I dzisiaj, drodzy braterstwo, znów żyjemy w okresie, nastąpiła eksplozja w każdej dziedzinie nauki. W technice, medycynie, fizyce, chemii, cybernetyce, elektronice, komputeryzacji, wiele, wiele innych dziedzinach i codziennie nowe jakieś odkrycia są. To jest wielki dobrobyt. To sprowadza. Ale pamiętajmy, że te odkrycie, ten dobrobyt, Bóg patrzy się, że ono nie prowadzi do czego, ono prowadzi tylko do kataklizmu. Człowiek się cieszy, naukę, pokłada całą nadzieję w naukę, nauka rozwiąże wszelkie problemy, ale Bóg widzi, to prowadzi tylko do zniszczenia, do końca tego świata, do kataklizmu. Podobnie dzisiaj czci się odkrywcy i odkrycia, wynalazku, zamiast Boga, który nadał to prawo. I ten okres czasu apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, to określił tak ten okres czasu, jak czytamy. Drugi do Tymoteusza, 3 rozdział, od 1 do 5 wersetu mówi tam. A to wiedz, iż w ostatecznych dni nastaną czasy trudne. Ale ludzie będą sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni. Bez przyrodzonej miłości, przymierze nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie milujący, zdrajcy, strzapliwi, nadęci rozkosze, raczej milujący niż milujący Boga. Wrócili się całkowici ludzie w innym kierunku niż do Boga. Którzy mają kształt pobożności, ale się skutki jej zaparli, a ty się tym chroni. Apostoł Paweł widział ten okres czasu, w której obecności i powiedział tak. Że ten dobrobyt doprowadzi, że nie będzie odprowadził do Boga, tylko będzie odprowadzał od Boga. Kiedy jest człowiekowi gorzej, kiedy jest biedniejszy, to zwraca się do Boga. Ale kiedy przychodzi dobrobyt, to wtedy zapomina o Bogu, a to Pan Bóg widzi, że prowadza tylko do zguby. Apostoł nie wspomina tu ani jednej pozytywnej cechy, dodatnie, które można by było powiedzieć coś dobre o nim. Same tylko negatywne, a te, które Bóg potępia. Podczas której obecności życie materialne w pewnym sensie przez naukę i wynalazki się zbliżyło, stało się lżejsze. Lecz bezbożność wzrosła podobnie, jak to było przed potopem, jest powiedziane, że wielka była złość. Nastąpiło rozpasanie, sprzeciwianie się Bogu, nastąpiła demoralizacja i dzisiaj ona takowa jest. Chrystus Pan powiedział, gdy przyjdzie Syn Człowieczy po raz który, jeżeli znajdzie wiarę na ziemi, dzisiaj tej wiary nie ma. Może ktoś z braci siedzący powie, bracie, zagalopowałeś się. Tyle budowych kościołów, wiele innych rzeczy, to czy to brak wiary? Kiedy widzimy ludzie całymi tłumami idą do kościołów, czy to brak wiary? Brak wiary nie ma. Nie ma wiary w Boga. Nie ma wiary w Bogu, ludzie nie wierzą. Nastąpiło wiarolomstwo, wszędzie między państwami wiarolomstwo. Wiarolomstwo między narodami, pomiędzy wyznawcami, w domu, w rodzinie, brak wiary, brak czci, brak szacunku. Bo jeżeli ktoś prowadzi i ma wiarę w Boga i Bogu wierzy, to wtedy ta wiara wszędzie się daje odczuć. A tu brak wiary wszędzie. Zdrady na dziennym porządku, oto obraz dzisiejszego świata, czy takowy stan istnieć długo może. Niech każdy sobie to odpowie. Apostolowie dużo więcej wiedzieli, jak powiedzieliśmy o życiu i degradacji przedpotopowej. My żyjemy w czasie, w której w obecności możemy przez porównanie poznać świat przedpotopowy. Jestem przekonany, czy się bracie ze mną zgodzą, czy nie zgodzą, że istniała wtedy komunikacja nawet międzygwiezdna, jaka dzisiaj jest. Istniały sputniki, wahadłowcy, satelity, a może wiele innych statków, które człowiek dzisiaj do tego nie doszedł. Jaki wniosek? Wniosek biorę logiczny dla mnie przynajmniej, Kiedy czytamy pierwsze księgi Mojżeszowe, 7 rozdział, 11 werset, to dochodzę do wniosku i inny jeszcze werset przeczytamy, że tam potop trwał rok i 10 dni. Pierwsza księga Mojżeszowa, 7 rozdział, 11 werset mówi tak. Roku 600 wieku nego miesiąca, 17 dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej i okna niebieskie otworzyły się. No i miał 600 lat, 2 miesiąca, 17 dnia nastąpił punkt kulminacyjny. Straszne wydarzenie się stało na naszym planecie. Kiedy porównamy wersy zapisane pierwszy wyszony w 8 rozdziale, 13 i 14 werset, to mówi tak. I stało się 600 i 1 roku, miesiąca 1 dnia 1 ostre wody ziemi. Zdjął Noe przekrycie prawia, a ujrzał, że osek wierz ziemi. Natomiast miesiąca 2, 20 i 7 dnia tegoż miesiąca ostła woda. Czyli potop trwał rok i 10 dni. 375 dni trwał potop. Pytamy się, po co to wszystko? Czy aż tak długo trzeba było, żeby te wody tak trwały? Otóż, drodzy braterstwo, widocznie, że niektórzy może w tym czasie wylecieli gdzieś w kosmos, ale i tak długo tam nie wytrzymasz i tak musieli zginąć. Wszystko, co Pan Bóg przewidział, człowiek może chciał ucieknąć od tej zagłady, a musiał zginąć. Dzisiaj najdłużej w kosmosie trwali Rosjanie, około 6 miesięcy. Czy człowiek dłużej wytrzyma stan nieważkości, ja nie wiem. Być może czas później pokaże. Być może, jeżeli się to przedłuży ponad rok czasu, kiedyś do was przyjadę i przeproszę. Na razie mówię to, co do czego człowiek dzisiaj doszedł. Jeżeli ktoś na krótko przed potopem, przypuśćmy, został wyszczelony w kosmos, to i tak to musiał zginąć. Dochodzę do wniosku, że istniała tam umiejętność, bo mnie dalej przekonuje Pismo Święte. Kaznodzieja Salama w swoich kaznodziejach to tak powiedział. W pierwszym rozdziale, 9 wersecie mówi tak. Co było, jest to. Co być ma, a co się teraz dzieje, jest to, co się dziać będzie. I nie masz nic nowego pod słońcem. Natomiast kaznodzieja w 3 rozdziale, a 15 wersecie mówi tak. To, co było, teraz jest. A to będzie, już było. Albo im Bóg odnawia to, co przychodzi. I gdyby tego nie istniało, to powiedzielibyśmy, teraz nauka odkryła coś nowego. Nic nowego nie odkryła, ono istniało. Nauka obecnie twierdzi, że przy stworzach żyją rozumne istoty i posiadają większą cywilizację od naszej. Że na Ziemi była już podobna cywilizacja, lecz ona zaginęła. Gdyby to nie miało być i gdyby być może tak nie było, to prorok Abdiasz by nie powiedział takiego zdania, jak sobie czytamy Abdiasza w 4 wersecie, następujące słowa mówi tak. Czwarty werset, tam jeden tylko rozdział jest. Choćbyś się wywyższył jako orzeł, owszem, choćbyś między gwiazdami położył gniazdo swoje, i tam cię stamtąd stargnę, mówi co? Bo Bóg przewidział, ile to człowiek może wytrzymać w tym. I człowiek się nie ukryje. I dzisiaj jest nawet takie dążenie, żeby się ukryć gwiazda, bo tutaj na ziemi, w wodzie, wszędzie jest niebezpieczeństwo, żeby się ukryć. Jest zapewnienie, że nie ma ukrycia. Jest jedno ukrycie w Jezusie Chrystusie, tak jak tam było ukrycie w porabiu za czasów Noego. Gdyby nie było możliwe, Bóg by o tym nie mówił. Niektórzy marzą skrycie w kosmos, ale Bóg mówi stamtąd, czy jest ciągle. Jaka była cywilizacja przed potopem, trudno jest dzisiaj powiedzieć. I co się z nią stało, archeologia na ten temat milczy. Są kopaliska, które mówią o Sumerach, Akadejczykach, Chaldejczykach, Asyryjczykach i wielu innych narodów, ale to wszystko już po potopie. Cokolwiek było przed potopem, zostało raz na zawsze zniszczone i nic nie miało się przenieść do dzisiejszego stanu. Tak Pan Bóg zniszczył, żeby żadna pamiątka o tamtym nie przeszła do dzisiejszego świata. Apostoł Piotr mówi w drugim swoim liście, a w 3 rozdziale, 5-6 werset to mówi tak. Także i pierwszemu się ja to nie przepuścił, ale nowego samocnego kaznodzieje sprawiedliwości zachował. Przywiódłszy potop na świat niepokornych ludzi. I mówi tak dalej. A miasto Sodomczyków i Gomory popiół obróciwszy, odwróceniem potępił, wystawiwszy na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. To w drugim rozdziale, w 3 rozdziale, to jeszcze apostoł Piotr tak mówi. Tego zaiste myślnie widzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Dlaczego on pierwszy siadł wodą, będąc zatopiony, zginął? Mówi tak, że ziemia kiedyś powstała z wody, narodziła się i przez wodę została stworzona. Wody przez wodę, czyli mocą Słowa Bożego się stało. Wskazuje, że cała cywilizacja opierała się kiedyś na potędze wody, na sile wody. Wiemy, że woda posiada potężną siłę, porusza turbinę, daje elektryczność. W wodzie mieści się nieograniczona siła, tylko ją ujarzmić. To jest wodór, gdyby ją ujarzmić, to są potężne siły. I człowiek widział tą potęgę, dobrodziejstwo w wodzie, sięgając za daleko, spowodował reakcję łańcuchową, na której już nie było żadnego ratunku. I dlatego w szóstym wersecie mały przekład mówi, przez co ówczesny świat zalany został wodą. Zginął. Ówczesny świat zalany został wodą. Zginął. Apostoł Piotr mówi, że świat zginął. No, nie, mówię o samej ziemi, świat. Niektórzy bracia tłumaczą, że tylko mowa jest o ludziach. Nie, świat, słowo greckie, kosmos, obejmuje wszystkie żywe organizmy. Obejmuje ludzi, bydło, ziemię, ustrój społeczny, religijny, polityczny, socjalny. Wszystko zaginęło, wszystko zaginęło. Zginął, czyli przestał istnieć. Natomiast apostoł Jan tłumaczy nam, co on uważa przez świat. W pierwszym liście Jana, drugi rozdział, 15 do 17 wersetu, to mówi tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miluje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Ale wszystko, co jest na świecie, jako porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota, toć nie jest ojca, ale jest ze światem. Świat ci przemija, porządliwość jego, ale kto czyni wolę Boża trwa na wieki. Apostoł Jan mówi, że na świat składa się porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota. To wszystko stanowi nie świat. Teraz rozbierzmy po kolei, co to jest porządliwość ciała. Porządliwość ciała to są wszystko rzeczy materialne, wynalazki, technika, pokarm i wiele innych rzeczy, co potrzebne jest dla ciała. I to zostało wszystko zniszczone. My nie wiemy, jakie tam były wynalazki. Nie wiemy, jakie tam były rzeczy materialne. Jaka technika była, jakie wiele innych rzeczy, to wszystko zostało zniszczone. Nawet dokładnie nie wiemy, czym oni się żywili, jakie pokarmy były, co jadali. Wszystko zostało to zniszczone. Dalej mówię tak, porządliwość oczu. Co rozumiemy na porządliwość oczu, które stanowi ten świat? Jest to wiedza, nauka, oświata, wykształcenie, szkolnictwo i temu podobnie, to jest zaliczone do porządliwość oczu. Tak samo została zniszczona cała ich wiedza. Została zniszczona ich nauka, oświata, wykształcenie, szkolnictwo, ich księgi, cokolwiek było pisane, wszystko zostało zniszczone i nic nie zostało przeniesione do następnej generacji, do następnego świata. I zarazem mój pycha życia. Co to jest pycha życia? Są to walory duchowe. Jest to piękno, muzyka, śpiew, abstrakcja, teatr, kino, duchowe jakieś przeżycia. To są wszystkie, które jest pycha życia człowieka. I to też zostało zniszczone. Nic nie wiem. Nic nie zostało przeniesione. Czym się oni, jakie tam były pieśni, jakie było piękno, muzyka, śpiew, abstrakcja, czym się zajmowali, czy teatr, czy kino, czy jakieś przeżycie duchowe, to wszystko zostało zniszczone. Nie zostało przeniesione do następnej dyspensacji. Przez potężną siłę, na przykład wodoru, Ziemia nawet zmieniła swoje kąt położenia, odnośnie swojej osi. Być może nawet obieg dookoła Słońca się zmienił od tej pory. Na przykład na bieguna powstały potężne mrozy, zamarznięte mamuty. Widocznie, że tam kiedyś się zwierzęta pasły. Jeżeli dzisiaj są odkrywane, że to się stało bardzo szybko, nie jakoś widzimy sposobem takim wolnym. Nastąpiła eksplozja, jeżeli nastąpiła potężna eksplozja, to od razu Ziemia prawdopodobnie, nawet uczeni do tego już dzisiaj dochodzą, że zmieniła położenie odnośnie do Słońca, a zarazem być może i obieg, i z tego powstały mrozy, zimy, lata i wiele innych rzeczy. To się stało tym, że człowiek się odwrócił od Boga. To się stało dlatego, że człowiek za mądry był, za daleko sięgał. Są granice, gdzie ludziom za daleko nie wolno sięgać. Bóg widział, że wszystkie zmyślanie ich było złe. Prowadziło do tego, ale człowiek nie widział. Człowiek widział, że w tej chwili ono jest dobre, ale jaki skutek na przykład przyniesie, tego człowiek nie widział. Pójdziemy do proroctwa jeszcze Izajasza, które opisuje o dniach przedpotopowych. Być może bracia czytając to proroctwo i ten rozdział myślą, tłumaczę sobie inaczej. Ja moralnie jestem przekonany, że jest opisany czas przedpotopowy. Mam napisane myśli prosto Izajasza 26 rozdział od 13 do 19 wersetu. Przeczytamy sobie. Panie Boże nasz, panowali nad nami inni panowie oprócz Ciebie, ale myśmy tylko w Tobie ufając wspominali na imię Twoje. Pomarli nie ożyją, martwymi będąc nie powstaną. Przeto, żeś ich nawiedził, wykorzenił, odgładził wszystką pamiątkę. Rozmnożyłeś naród, o Panie, rozmnożyłeś naród. Uwielbionyś jest, ażeś go był zapędzem na wszystkie granice ziemi. Panie ucisku szukali Cię, gdyś ich karał, wyrywali modlitwy swe. Jako brzemienna, gdy się przybliża porodzenie, boleje i wola w boleściach swoich. Takieśmy byli przed obliczem Twoim, Panie. Poczęliśmy, boleliśmy, aleśmy tylko jakoby na wiatr porodzili. A żadnego śmiewania ziemi nie sprawili i nie upadli mieszkający na okręgu ziemskim. Ożyją umarli Twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz. Ocudźcie się, a śpiewajcie mieszkający w kochu. Ale rosa Twoja będzie jako rosa na stola, zioła, ale niezbożne o ziemię uderzy. Jest to prosto, które wybitnie mówi o czasie przedpotopowym. I teraz po kolei te wersety sobie rozbierzemy. W 13 wersecie mówi, panowali nad nami inni panowie. Biblia 1000 oddala mówi, opanowali nas inni panowie. Wskazuje na jakąś siłę. Czy wam się podoba, czy nie? Z siłą. Ujek znowu mówi, też opanowali nas. Wskazuje na jakąś siłę, zniewolenie lub jakimś podstępem, przetroszczą. Inni panowie, to my się, drodzy braterstwo, wszyscy się zgodzimy, które opanowali, bo tak mówi przynajmniej apostoł Paweł, chociaż może nie dokładnie, ale nasuwa taką sugestię. Kiedy tam czytamy w liście do Żydów w 2 rozdziale, a weźmiemy sobie 5 werset, mówi, albowiem nie aniołom poddał czas, przyszło, o którym mówimy, czyli apostoł Paweł wskazał, że czas ten przeszedł, był poddany kogo? Aniołom, tym innym Bogom, innym tym Panom. Oni to opanowali, oni to siłą, być może chytrością, zmusili rasę Adamową, że musiała im być poddana. Wskazuje, że poprzedni świat poddany był aniołom. 14 werset mówi, pomarli nie ożyją. Rosyjska mówi, Refaimy nie powstaną. Wujek mówi, olbrzymowie nie powstaną. Czyli odnosi się do tamtego czasu. Dlaczego przecież to, żeś ich zawiedził wypoczeniem, żeś ich skarł, unicestwił przez potop. Raz na zawsze zostali zniszczeni i dla tego nowego tworu badanego, zmieszanego z anielską rasą i ziemską rasą nie ma żadnej nadziei zmartwychwstania. Raz na zawsze zginęli i oni więcej nie powstali. Nic to jest dziwnego, że nie można nic odkryć. Tak daleko świat doszedł do grzechu, do upadku. Mówi, żeś wygladził wszelką pamiątkę ich. Biblia 1000 mówi, zatarłeś wszelką o nich pamięć, że nic nie zostało przyniesione do następnego świata. I jak już powiedziałem, wykopaliska są, ludzie prowadzą, kopią, doszukuje się do różnych narodów, jakie żyły przed nami, wymierały. Ale jednak co przed potopem? Zostało wszystko zakryte. Rozmnożyłeś ten naród, a wujek mówi, byłeś łaskawy temu narodowi, folgowałeś temu narodowi. Czyli wskazuje, że Bóg mógł wcześniej zniszczyć. Bóg mógł wcześniej dopuścić do tego. Ale może, a może, a może jednak człowiek się odwrócił. Czekał 1656 lat. Bóg polegował, czas się przeciągał, ale musiało to nastąpić, co nastąpiło. Mój żyć zapędził na wszystkie granice tego człowieka. Biblia 1000-lecie dało rozszerzyły wszystkie granice kraju. Wskazuje, że ludzie zamieszkiwali całą naszą planetę. Dzisiaj się już mówi, kiedyś się mówiło, że potop to była legenda. Dzisiaj się mówi, że nie, potop prawdziwy był, ale tam w środkowym, na Bliskim Wschodzie, w środkowym gdzieś tam wschodzie, że cała ziemia nie była zalana, że człowiek tak daleko nie mieszkał. Nie, Pismo Święte mówi, że cała ziemia była pokryta wodą, cała ziemia była zalana, na całej naszej ziemi człowiek istniał. Wyobraźmy sobie, bracia, to 1656 lat, to długi okres czasu było. Człowiek dłużej, że więcej ze siebie udało potomstwa. Być może tak dużo ludzi nie istniało jak dzisiaj, które dochodzi do 5 miliardów ludzkości. Ale już ziemia była zaledwiona i trzeba było zniszczyć całą ziemię. I na całej ziemi był potom. W 16 wersecie mój ucisku szukali Cię. Wskazuje, że Bóg różnorodny zsyłał klęski, by odwrócić naród od zguby zupełnej.
nim nadszedł po to, to różne klęski już przychodziły. Człowieku, pamiętaj się. Człowieku, wróć z tej drogi. Ale człowiek, jak zaszedł na szeroką drogę, nie ma zamiaru wracać. Tak samo i dzisiaj przychodzą różne upomnienia boskie. Różne klęski przychodzą. Ale człowiek zamierza się odwrócić, nawrócić do Boga, to tym bardziej brnie ku złemu. W 17 wersecie mu jako brzemienna szukaliśmy Cię. Wskazuje, nim nadszedł ten potop, przychodziło różne inne kataklizmy, jak powiedzieliśmy. Lecz ludzkość sobie nic tego nie robiła. Jako brzemienna, które znów nam bardzo z Nowym Testamentem się kojarzy. I myślę, jako znak czasu dzisiejszego, gdzie apostoł Paweł powiedział, zapisane mamy w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, od 1 do 3 wersetu mój tam. A o czasach i chwilach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Ale sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański, jako złodziej w nocy tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich przyjdzie co? Nagle zginienie, jako ból na niewiastę. Nie znam się. Zresztą niewiastą nie byłem i nie jestem. Niewiastę mogą powiedzieć. Ale prawdopodobnie już wiedzą. Te bóle porodowe od razu nie następują, że jakoś tam coraz bardziej się zmagają. Tak podobnie było przed potopem. Tak podobnie miało być za dni Syna Człowieka. I dzisiaj widzimy, że te bóle coraz większe, większe. Ludzie nawet mówią, wszędzie się mówi. W kolejkach słyszymy, wszystko mówi, ale kiedyś ten poród musi nastąpić. 18 werset mówi, boleliśmy, poczęli się, boleliśmy, ale to jakbyśmy pian tej kozły zwrócili. Biblia tysiąclecia dała, że ducha zbawczego nie oddaliśmy ziemi. Nie dokonaliśmy wybawienia kraju, bo myśleli, że teraz dadzą ducha zbawczego, nowy rodzaj, nowa technika, nowe wynalazki i dobrobyt będzie zaprowadzony. Ale później dochodziło do tego, że sami się przyznawali, że mówi, to boleliśmy, poczęliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Nie dokonaliśmy wybawienia kraju. Chcieli wyprowadzić ludzkość z upadku, z degradacji, ale zamiast wyprowadzić, to jest gorsza degradacja w rodzinie. Podobny stan, drodzy braterstwo, dzisiaj tak jest. Dzisiaj się dopiero zaczynają przyznawać, że nauka zawiodła na całym cośkolwiek. Myślę, że jeżeli tak czas jeszcze będzie trwał, kilka lat, kilkanaście lat, albo nawet kilkadziesiąt, trudno powiedzieć. Ja naprzód nigdy nie zgadywałem i nie zgaduję. Ale gdyby się Bogu spodobało jeszcze jakiś czas ten świat, zobaczymy, jak będą bić na alarm. Wszystko zawiodło. Wszystko zawiodło. Musi zawieść. Człowiek musi dojść do tego stanu, że się stanie istotą bezradną, a dopiero bezradność człowieka doprowadzi do interwencji Bożej i do boskiego wybawienia. Tak długo, dopóki człowiek myśli, że daje sobie radę, Pan Bóg pozostawia własnemu jego losowi. Ale kiedy człowiek dojdzie do tego stanu, że jest stanem już beznadziejnym, bezradnym, wtedy interwencja Boża nastąpi. I dalej mówi tak. Nieopadli mieszkający na okręgu ziemskim, Gdańska mówi. Biblia oddaje, nie przybyło mieszkańców ziemi. Ujakuje ziemię olbrzymów, ściągniesz do upadku. Chcieli aniołowie sprowadzić wybawienie, lecz zamiast prowadzić do wybawienia, sprowadzili do upadku. Jak już czytaliśmy, ziemia została skażona pod każdym jednym względem. I podobny sposób dzisiaj ziemia została skażona. Obecnie atmosfera skażona, woda skażona, ginie życie ekologiczne, ginie fauna, ginie flora. Nie ma czystego środowiska. Ludzkość żywcem kopie sobie grób. To dokonują dzisiejsi giganci, gigantomania, jak tam dokonywali dawniejsi, olbrzymi, dawniejsi giganci. Tak podobnie dzisiaj doprowadza. To jest wynalazki, to jest wielkie fabryki, wielkie te wynalazki doprowadza znów do zniszczenia, jak oni tam doprowadzili. Stan ten Chrystus Pan przepowiedział i powiedział, że tak się sam będzie istniał. Ewangelia Mateusza 24 rozdziale, 22 werset mówi tak. Gdyby nie były skrócone one dni, nie było by zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Ziemia stałaby się martwą planetą. Ziemia była skażona w oczach Bożych. Człowiek na razie tego nie widzi. Tak samo dzisiaj może człowiek na razie nie widzi. Podobnie jak przed potopem. Nie chcą o tym myśleć. Wiedzą, że coś nas zaistnieje, ale nie chcą myśleć, nie zdaje sobie sprawy. I Pan Jezus powiedział, nie spostrzegli się, nie poznali tego czasu. Z nagla, kiedy się nie spodziewali, że w tym czasie mogło to nastąpić. Być może, drodzy braterstwo, żeś przewidywali, że coś może zaistnieć. Ale że w tym czasie się nie spodziewali. Bo gdyby się spodziewali, to świat by się odwrócił. Tak podobnie i dzisiaj człowiek spodziewa się, że coś zaistnieje. Że może zaistnieć. Tylko każdy odkłada, niech to się stanie później. Może nie za mojego pokolenia, niech to się stanie. Człowiek jest taka istota, drodzy braterstwo, że do wszystkiego się przyzwyczai. Podobnie dzisiaj istnieją różne przepowiednie. Ludzie się przyzwyczajają. Różne są klęski. A jak tam Enoch, to prawda prorokował. Może wiele inne prorokowało o zniszczeniu. Ale człowiek się przyzwyczaił. Bardzo dużo przepowiedni już było, jest, jeszcze będzie. I człowiek się staje taką istotą, że wszystko już raczej nie wierzy, doprowadza do tego, ale ono zaistnieje. Te szpina kryzysowe tam nastąpi, tak podobnie dzisiaj nadejdzie. Jak przed potopem sięganie w dzieła Boże było za daleko i spowodowało reakcję łańcuchową, podobnie się dzieje dzisiaj. Człowiek sięga za daleko. Sięga z innego kierunku. Tam sięgano do wodoru, do innych rzeczy za daleko. Dzisiaj się sięga w elektryczność, rozbicie atomu, grzebanie w genach ludzkich, w komórkach i temu podobnie. Nie wiedzą, co z tego może wyniknąć. Protony, neutrony i tak dalej. Kiedyś mówiono, że atom to najmniejsza cząstka, która nie da się rozbić. Rozbili, a wynik tego Hiroshima była, wynik tego widzimy Nagasaki. Wynik tego, że dzisiaj wszyscy żyją i wiemy, w jednej chwili cały świat może być powietrze. Nie tylko atom został rozbity, ale teraz widzimy dalej jeszcze grzebanie protony, neutrony, o których nawet nie mam pojęcia. Sztuczne zapladnianie dzisiaj się robi, z próbówek już się prowadzą dzieci, wychowanie w próbówkach i wiele różnych spraw, tajemnic Bożych, człowiek sięga za daleko. Ale do czego doprowadzi? To jedynie Pan Bóg to wie i Pan Bóg dopiero przewiduje. W potopie zginęła cała cywilizacja przez wodę. Natomiast apostoł Piotr mówi, że dzisiejsza cywilizacja, dlatego że człowiek grzebie w ogniu elektryczności, to zginie w ogniu. Czytamy 2 Piotra, 3 rozdział, a 7 werset mówi tak. Lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia tenże słowem odłożone są, i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Tamte zginęli w wodzie, bo z wody cała ziemia powstała, oni widzieli, że to jest potęga Boża, i chcieli tą potęgę obrócić, że my to coś działamy. Tak samo tutaj mówi człowiek sięga w innym kierunku. Mocą tego samego słowa. Przy stworzeniu ziemi była woda i była elektryczność. Gdybyśmy wzięli zaraz pierwszy dzień stworzenia, drugi, to tam występuje elektryczność. Biblia tysiąclecia ten werset Piotra oddała tak. A to samo słowo zabezpieczyło niebo i ziemię. Podobnie świat. Nauka widzi dzisiaj zbawienie elektryczności. Promienie, gdyby tak słońca ujarzmił. Jaka wielka energia była elektryczna. Ujarzmienie pioruna. Jaka to siła potężna. Człowiek o tym myśli. Być może kiedyś będzie sięgał i sięgnie za daleko. Zbuduje się jak największe, to jest bomby atomowe. Potężne siła, która się mierzy w milionach ton trotylu. A jak to za daleko będzie? A jak widzimy, człowiek może ty? To człowiek ty na razie nie wie. I znów może powstać reakcja ogniowa. Dzisiejsza okrzyczana cywilizacja jako wielkie coś zbawiennego, niosąca ulgę ludzkości i szczęście, doprowadzi znów do zupełnej zagłady dzisiejszej cywilizacji. Dzięki Bogu, że tam, jak czytaliśmy w 19 wersecie proroka Izajasza, że umarli twoi powstaną, jedni umrą na zawsze, a inni powstaną, jest zabezpieczone zmartwychwstanie. Tak samo dzięki temu, że nadejdzie zmartwychwstanie ci, które dzisiaj zginą i będzie nadzieja. Jak tam część żywych ludzi przeszła do nowej dyspensacji, być może, że część i przejdzie żywo do nowej dyspensacji, ale cała cywilizacja, całe to wszystko ma runąć. Często bracia z swojej ciekawości, nawet mnie stawiają pytanie, ale bracie, powiedz, jak to w tysiącleciu będzie, będą samochody czy nie będą? A kolei będą czy nie będą? A samoloty, a spódniki, a inne rzeczy? To jest coś dobrego. Ja wyjadę sobie wieczorem, a rano już jestem tutaj. 600 kilometrów, 700 kilometrów. Jest to coś wspaniałe, jest to coś dobre. Tam było coś wspaniałe, coś dobrego. A jednak, widocznie w oczach Boże, było to skażone i dlatego tam zniszczył. Jak będzie w przyszłości, ja nie wiem. Czas pokaże. Być może zostanie odkryta jeszcze taka cywilizacja w Królestwie Bożym, o które dzisiejszym najwspanialszym fantastom i nie śniło, bo dzisiaj my myślimy, że jest lepszego, piękniejszego, coś nie ma. Wyobrażamy sobie, że kiedy człowiek, kiedy chodził w piechotę,
jak wynalazł koło okrągłe i toczył się, to było to dla niego cywilizacja. Kiedy pierwszy samochód, czytałem, był skonstruowany, to leciał herold i krzyczał: uciekajcie, drogi, uciekaj, bo będzie z szybkością 5 km na godzinę. Ale to była cywilizacja, bo koń nie był zaprzągnięty, sam jechał. A dzisiaj nie 5, 50, już i 500 km i przekracza się barierę dźwięku kilka razy i człowiek nie ma granicy. A jak to, kiedy tam, gdzie granica, Pan Bóg wie i być może człowiek się nie zatrzyma. I czytamy proroka Michajasza w 7 rozdziale, 13 werset. Wszakże ta ziemia spustoszona będzie dla obywateli swoich, dla owoców wynalazków. Nie mówi, że złe wynalazki, na pewno i złe, ale wszelkie wynalazki, które sobie stworzą, to one doprowadzą, mogą doprowadzić i doprowadzą do zniszczenia. Prorok Habakuk znów tak samo mówi w 2 rozdziale, 13 werset. A zaś nisko od Pana zastępu, iż koło czego ludzie pracują, to ogień skazi, a nad czym się narody spracowały, to nadaremno będzie. Pamiętajmy, drodzy bracia, w potopie, że nim woda zaczęła się lać z nieba, to najsamprzód woda tresnęła z ziemi. Najsamprzód potop, kiedy się rozpoczął, to potężne źródło wody uderzyły z ziemi. Tak jest napisane w 1 księdze Mojżeszowej, 7 rozdział, 11 werset, mówi tak. W roku 600 wieku nowego miesiąca wtorego, 17 dnia tegoż miesiąca, w tenże dzień przerwało się wszystkie źródła przepaści wielkiej i dopiero co okna niebieskie wpadły się. Czyli pierwsza potęga wody uderzyła z ziemi. No wiemy, że w ziemi to są potężne jeziora, potężne oceany, rzeki, płyną wszystko i widocznie gdzieś sięgnęli za daleko tym wodorem czy coś i wtedy spodobali, że ta reakcja łańcuchowa uderzyła woda z ziemi i wtedy, jak powiedziane, nastąpiła się lać woda z powietrza, z nieba się zaczęła lać z ziemi. Woda wytrasnęła ze źródeł wielkiej przepaści. Biblia Tysiąclecia dało to z wielkiej otchłani. Jest to słowo poetyckie, ujęcie chaosu, jaki istniał przed stworzeniem, uporządkowaniem świata. Sięga za daleko, aż do tego kresu czasu, gdzie na początku nie było nic, było tylko słowo. Czyli można, potężna siła istniała. I ta siła stworzyła cały nasz blok, cały wszechświat stworzyła. I człowiek tak daleko sięgnął i spodobało ten potężny wybuch. To samo nazwa określa ocean podziemny. To jest tłumaczenie, że tak na wschodzie jest uważane. Które według poglądów rozpowszechnionych na starożytnym Bliskim Wschodzie znajdowało się gdzieś pod ziemią. Potem otworzyły się okna niebieskie. No przykład i Biblia Tysiąclecia dała z upusty nieba. Ukraińska tłumaczyła roztwory nieba. Czyli wskazuje, że to, co powstrzymywało przed potopem, jakby jakieś zasuwy, jakby jakieś tamy, wtedy się otwarły. Woda parła z ziemi i mówi, te tamy, gdzie wiemy, w powietrzu istnieje woda, pierścień kiedyś otalał, to było zabezpieczone. A wtedy nastąpiło. Nastąpiło parcie u ziemi i deszcz zaczął się zlewać z nieba przez 40 dni. Podobnie, drodzy braterstwo, będzie chyba i dzisiaj. Jeżeli wiele tych rzeczy, które już się spełniło, które się spełniają nad nami, są, to jeszcze jest przed nami. Myślę, że podobieństwo jest być może, nie mówię na pewno, ale być może w ten sposób może nastąpić. Podobnie dzisiaj. Zakaz doświadczeń z bronią jądrową jest na ziemi. Zakaz doświadczeń w powietrzu. Ale nie ma zakazu doświadczeń gdzie? W ziemi. Tam możecie sobie wiercić jak na niej, tam wybuchy sobie róbcie. Coś raczej możecie robić. Ziemię, wybuchy jądrowe. Nawet było kiedyś takie, czy do tego dojdzie, prawdopodobnie nie dojdzie, bo świat jest skłócony. Żeby przewiercić ziemię na wylew. Rosjanie z jednej strony będą wiercili, Amerykanie z drugiej, żeby przewiercić. Wskazuje na to, że widocznie są przygotowani do tego i wydałoby się. Ale co z tego wyjdzie? Pan Bóg tylko może. Sięgają za daleko do tej otchłani głębokiej. Do tego dawniejszego jeszcze ziemi jądra, a wiemy, że jeszcze jądro ziemi nie jest ostygłe. Co może spowodować? Bóg tylko wypowie. Sięgając za daleko. Spowodować może, że czas wielkiego ucisku, czas Armagedonu, nie tylko się stanie symbolicznym, jak my tłumaczymy, ale może, jako starcie narodu, zestanie się zarazem i literalnym. Bóg okaże swój gniew z nieba. I wersety Pisma Świętego są i w Armagedonie symbolicznym, i w Armagedonie to jest rzeczywistym, że Bóg będzie zniósł swojego nieba. Czytamy proroka Izajasza w 13 rozdziale, a weźmiemy od 4 do 9 wersetu, mówi tak. Głos graje na górach, jako ludu gęstego, głos i dźwięk królestw, narodów zgromadzonych. Pan zastępu spisuje wojska na wojnę. Ciągnąć ziemi dalekich, od kończyn niebios. Mianowicie Pan i naczynia popędliwości Jego, aby zburzył wszystką ziemię. Wilcie, ale blisko jest dzień Pański, który przyjdzie jako spustoszenie od Wszechmocnego. To jest symboliczne Armagedon. I będą przestraszeni, uciski, utrapienie ogarną ich. Jako rodząca boleść będą. Każdy nad bliźni swoim zdumieje się. Oblicze ich płomieniowi podobne będą. Oto dzień Pański srogi idzie. W zapalczywości, popędliwości gniewu, aby wrócił tę ziemię w pustynię, a grzeszników jej aby w ogładzie. Tak mówi, drodzy braterstwo, prorok Izajasz. Posłuchajmy, co mówi prorok Zacharia. 14 rozdziale, 3 wersecie mówi tak. Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykły jołecz w dzień potykania. I między innymi walką to był potok. Walczył Pan Bóg i kamieniami gradowymi Amoryczyków wyniszczył. I wiele inne rzeczy z nieba, a jedną walką z człowiekiem walczył przez potok. I dlatego nic dziwnego, jeżeli prorok mówi, że nadejdzie jeszcze taki czas, że Pan wyjdzie, aby walczył, walczyć będzie właśnie przez to zniszczenie. W dzień potykania, jak już powiedzieliśmy, kamienie gradowe, albo wiele innych rzeczy, a tak samo nawet, jak już było, i przez potok to była walka Boża. Prorok Izajasz jeszcze w 42 rozdziale, 13 do 15 wersetu mówi tak. Pan wyjdzie jako mocarz, jako mąż szalecznego wzruszy się gorliwością. Trąbić, owszem, krzyczeć będzie, a przeciw nieprzyjaciołom swoim mężny sobie pocznie. Mówiąc, milczałem dość długo. Przed potopem milczałem dość długo, 1650 lat. Dzisiaj już od potopu 4000 Pan Bóg czeka. Od Chrystusa już 2000 lat dochodzi, długo milczony. Jakobym nie słyszał, wstrzymywałem się, ależ jako rodząca krzyczeć będę. Spustoszeć i wszystkich oraz południe. Pustynie, górę i pagórki obrócę i wszystkie zioła ich posuszę. Obrócę i rzeki, i wyspy, i jeziora wysuszę. Czyli wskazuje na coś bardzo strasznego, które czeka na tą ziemię. W objawieniu 16 rozdziale, a 16 wersecie mówi tak. I zgromadzę na miejsce, które po żydowsku zwoli się Armagedon. Góra zniszczenia. Drodzy braterstwo, kończę swój temat. Nie w tym sensie, by straszył, bo Chrystus Pan powiedział jedno zdanie. A gdy się to wszystko dziać ma, to wy gdzie macie w tym czasie być? Podnoście głowy wasze i gdzieś macie być? Nie wiem. O te starajmy się, abyśmy swoje polanie w realnie pełno uczynili. Ale nie zaszkodzi i wiedzieć ten czas. Wiele rzeczy, jak już dałem, że spełniają się. Bądźmy święci przekonani, że żyjemy w bardzo błogosławionym czasie. Żyjemy w czasach Syna Człowieczego. Nie dopuści On, aby Jego wybranie nie zginął. Bóg nie dopuści, żeby Noe zginął. Nie dopuści, żeby myśmy zginęli. Ale tak jak on Noego, żeby znaleźć łaskę, wymagane było trzy rzeczy. Był sprawiedliwym, doskonałym był i chodził z Bogiem. Takimi samymi my bądźmy sprawiedliwymi, żyjmy na tym świecie, na ile tylko nas stać. Bądźmy doskonałymi, na ile nas stać i chodźmy z Bogiem przymierzą, a na pewno wtedy łaskę, bo sens będzie z nami.